Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski w programie o zmianach w kodeksie pracy, które będą obowiązywać już po świętach. O tym z naszymi gośćmi na łączach. Wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszka Olchin. Witam Panią.
Witam Pana.
Znakomicie się słyszymy, zatem będziemy mogli spokojnie dzisiaj rozmawiać. Oraz wiceprzewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formajster. Halo, dzień dobry. I wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Aleksiejczuk.
Witam Państwa wszystkich.
Cieszę się bardzo. To może właśnie kwestia chyba zasadnicza, bo kodeks pracy znowelizowany, podpisany przez pana prezydenta wprowadza spore zmiany, jeśli chodzi o kwestie związane ze zwolnieniami. Nawet jeśli jesteśmy na okresie próbnym, to znaczy zaczynamy pracować, startujemy w naszej karierze zawodowej i jeśli pracodawca będzie chciał nas zwolnić, to co musi zrobić, panie Andrzeju?
No, powiedzmy tak, no zrobić on to musi, ale czy to
jest... Znaczy, ja nie mówię, że musi zwolnić, ale jak już dojdzie do takiej kategorycznej sytuacji bez wyjścia, to z czego musi się pracodawca wywiązać?
Przede wszystkim musi podać w tych umowach o pracę, które są na czas określony, musi podać przyczynę zwolnienia. I musi też zapytać o opinię zakładowej organizacji związkowej. Tym, że nie miejmy tutaj złudzeń, że tutaj to cokolwiek dla tych pracowników potencjalnie zwolnianych zmieni w ich sytuacji. Bo nawet najlepsza opinia napisana przez związek zawodowy będzie tak naprawdę tylko mową pożegnalną dla tego pracownika, dlatego że pracodawca nie musi wcale tego honorować. I jedynym prawdziwym zabezpieczeniem dla tego pracownika to będzie niezawisły sąd. I tylko sąd tak naprawdę może albo przywrócić go do pracy, jeśli argumenty były nie do końca merytoryczne, ewentualnie to odrzucić, ale trzeba o tym pamiętać też, że dla pracownika to się będzie wiązało z dużymi kosztami. Bo o ile pracodawca dysponuje budżetem firmy, który pozwala znosić koszty obsługi prawnej, to dla pracownika opłata dla adwokata za napisanie pozwu czy jakiejś reakcji w sądzie, to są już tysiące złotych. I dla pracownika, który traci tą pracę, to te tysiące złotych to są już naprawdę dużym wydatkiem i wcale niepewnym, że kiedykolwiek mu się one zwrócą.
No ale tutaj spokojnie mogą wspierać ewentualnego pracownika właśnie związki zawodowe, panie Eugeniuszu, bo przecież z reguły związki mają swoich doradców, mają swoje pogotowia pracy i pogotowia prawne i można ewentualnie z takiego wsparcia korzystać.
Tak, tak, na pewno, panie redaktorze, ma pan rację. Oczywiście ten przepis, tak jak kolega Andrzej powiedział, no, on nie zabezpiecza całkowicie przed zwolnieniem, natomiast on miał za zadanie zniechęcić pracodawców do korzystania zbyt długo z umów na czas określony, ponieważ poprzednio, jak nie trzeba było nawet uzasadnić wypowiedzenia, to pracownika można było zwolnić z dnia na dzień, tak? Nic nie uzasadniając, nic nie tłumacząc. Dzisiaj jednak musi podać przyczynę zwolnienia, musi zapytać organizację związkową, a organizacje związkowe takie, które potrafią się zorganizować, takie jak NSZZ Solidarność, faktycznie posiadają dobre biura prawne i potrafią swoich pracowników bronić. Pamiętajmy też, że umowy na czas określony zawierane są czasami na rok lub półtora i wtedy już nie jest tak łatwo tego pracownika zwolnić, jak było wcześniej. Oczywiście tutaj Andrzej miał rację, mówiąc o takich krótkoterminowych umowach na czas określony, no to faktycznie tutaj byłoby trudniej, ale jeżeli, bo pracodawca mógłby po prostu sobie zaczekać nawet te pół miesiąca czy miesiąc i tak ta umowa by się sama rozwiązała. Natomiast jeśli mamy do czynienia z umową dłuższą na czas określony, to wtedy te przepisy działają na korzyść pracownika i to też jakby pracownikom powinno dać do myślenia, że warto należeć do związków zawodowych, warto mieć związki zawodowe w swoich zakładach pracy.
Pani Agnieszko, ale także kwestia no, takiego krótkiego zatrudnienia też jest w tych nowelizacjach regulowana, bo nie będzie można, znaczy poprzednio też było, ale teraz już znacznie trudniej nie przedłużać, czy przedłużać po raz kolejny te umowy krótkookresowe. Poza tym, jak jest ten rygor, że można zwolnić pracownika i trzeba to uzasadnić, no to rzeczywiście to już się sytuacja troszeczkę bardziej komplikuje i pracownikom będzie teraz łatwiej.
Agnieszka Olchin. Tego. Jestem zdania, że będzie dla pracowników jednak troszeczkę ta pewniejsza praca będzie, ta stabilność tej pracy będzie pewniejsza, ponieważ teraz na umowach na czas określony pracodawca z chwilą, kiedy się umowa kończyła, po prostu nie przedłużał tej umowy i nie musiał tego niczym uzasadniać. W tej chwili będzie musiał pracodawca podać przyczynę zakończenia współpracy z takim pracownikiem. I ta przyczyna to nie będzie mogła być taka, jak w tej chwili najczęściej pracodawcy podają utratę zaufania na przykład, ale ona będzie musiała być obiektywna. Czyli pracodawca, jeżeli ta przyczyna będzie nieobiektywna, pracownik, jeżeli przyczyna będzie przez pracodawcę podana nieobiektywna, niezgodna z prawdą, będzie mógł iść do sądu i będzie mógł ubiegać się o przywrócenie do pracy. Myślę, że teraz pracodawcy dwa razy pomyślą, zanim będą dawać wypowiedzenia dla pracowników.
No bo tutaj się pojawia ta kolejna zmiana, że przywrócenie do pracy musi nastąpić.
Tak, jeżeli sąd uzna, tak, to tutaj jest przywrócenie tego pracownika, który miał na czas określony umowę i któremu ten pracodawca wypowiedział, to sąd może przywrócić go do pracy, tak.
I to jest, panie Andrzeju, taki postęp również, bo do tej pory to ewentualnie się wypłacało pracownikowi rekompensatę, jakąś tam drobną, ułamek pensji, a nie przywracało się go do pracy.
Nie, no oczywiście, tylko że musimy cały czas o tym pamiętać, że jest wielka nierównowaga ekonomiczna między pracownikiem a pracodawcą i pomimo, że jakby no teraz więcej jest przesłanek w kierunku pracownika skierowanych, to i tak ta ostateczność w postaci sądu jest tym kosztem, który musi ponieść on, a jeśli nie on, to jego organizacja związkowa i to są koszty niemałe. Także to no, o tym trzeba pamiętać, że sądy nie są jakby instytucją charytatywną, tak? Tam już nie o to chodzi, że się płaci za sam sąd, tak? Ale za obsługę prawną, zewnętrzną, bo niestety pracownik sam sobie nie poradzi w sądzie, tak? Pozew trzeba umieć napisać i może to zrobić tylko profesjonalny prawnik. Także tutaj jakby pracownicy, owszem, opierając się o nasze zakładowe organizacje związkowe, będą mieli łatwiejszą jakby drogę do dochodzenia swoich praw, ale nie trzeba o tym zapominać, że to jednak wiąże się z kosztami. To jednak na dzień dzisiejszy to nie jest jeszcze taki idealny obraz, w którym pracownik jest jakby no, tym prawem szczególnie chroniony, przynajmniej w zakresie tej walki o jego to miejsce pracy.
A co powinno być, jeśli byśmy no, zobaczyli to ten ideał, to na czym on powinien polegać, panie Eugeniuszu?
Ideał powinien polegać na tym, że pracownik zatrudnia się i pracuje, tak?
A pracodawca go nie zwalnia.
Ile by chciał, tak? No tak, tak idealnie nie będzie, no. Tutaj są interesy, oczywiście żartuję, ale tu są interesy pracodawcy, są interesy pracownika i one powinny być zrównoważone i powinny być
prowadzone. A w jaki sposób? W jaki sposób?
Jest okres próbny. Przez pół roku naprawdę można poznać, dobry pracodawca jest w stanie to zrobić nawet szybciej, czy ten pracownik nadaje się na to stanowisko pracy,
czy wróży mu karierę, czy też nie.
Tak, tak jest. A skoro nadaje się do pracy, to nie ma co go ćwiczyć jakimiś umowami na czas określony, próbny przedłużonymi i tak dalej, tylko zatrudnia go na czas nieokreślony. Pracownik czuje się dowartościowany, wie, że ma stabilne miejsce pracy i czuje też pewne zobowiązania do pracodawcy, o czym pracodawcy bardzo często zapominają. Jeśli potraktujesz tego pracownika w sposób odpowiedni, on ci odpłaci swoją uczciwą pracę. Jeśli będziesz go próbował w taki czy inny sposób oszukiwać, on również poszuka takich mechanizmów. I w związku z tym tutaj ta równowaga, ułożenie odpowiednich relacji i przejście w odpowiednim czasie na umowę na czas nieokreślony daje te gwarancje właśnie takiego przyzwoitego zatrudnienia. Do tego oczywiście dochodzi jeszcze wynagrodzenia i inne warunki pracy, tak BHP i tak dalej, i tak dalej. To jest ten cały zestaw, który pracodawca jest zobowiązany również pracownikowi przedstawić. Ale to jest wszystko do uzgodnienia i tak jak już rozmawialiśmy kiedyś wcześniej, tam gdzie są organizacje związkowe, tam są podpisane układy zbiorowe pracy czy regulaminy wynagradzania, dobre regulaminy pracy, które to regulują i też ułatwiają właśnie nawiązywania takich dobrych stosunków pracy.
Pani opinii, Agnieszka Olchin, Forum Związków Zawodowych na Podlasiu. Czego brakuje w tych przepisach do ideału? O co jeszcze warto by toczyć bój, żeby no, niwelować tą dużą różnicę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem?
Na pewno krótsza droga sądowa i żeby te opłaty dla pracownika były dużo mniejsze. W tej chwili one właśnie niedawno podwyższone zostały i uważam, że mało kogo będzie na to stać, szczególnie tych pracowników, którzy właśnie
krótko
pracowali.
Ewentualnie postulowalibyśmy, żeby w takich no, newralgicznych sytuacjach nawet nie było tych opłat sądowych.
Dokładnie. Przy pracownikach, których po prostu na to nie stać, a ewidentnie przepisy zostały złamane na jego niekorzyść, to tutaj to w ogóle to powinien pracodawca opłacać lub też państwo.
Czyli powinny się znaleźć jakieś takie fundusze, jakieś takie rozwiązania, które by no, zmniejszały ten koszt dochodzenia sprawiedliwości, jakby nie patrzeć.
Dokładnie, ale i skrócały te sprawy, dlatego że mieliśmy niedawno przewodniczącą, która została właśnie zwolniona, to ona dochodziła swoich praw 3 lata, więc to jest bardzo długo.
Poważna sprawa była, skoro przewodniczącą związków zawodowych pracodawca zwalnia.
To była bardzo niewygodna przewodnicząca, bym tak powiedziała, bo działała na rzecz pracowników. Sprawę jednak sąd uznał, że nie było powodów ku temu, żeby ją zwolnić i przywrócił ją do pracy, także wszystko się dobrze skończyło, ale trwało to 3 lata i ile to kosztowało tą osobę, to no, tylko
mam nadzieję, że sąd zasądził zadośćuczynienie, no bo 3 lata bez pracy, bez zarobku, to są poważne pieniądze.
Tak, tutaj była jakby sprawa taka klarowna i oczywista, z tym, że trwała jednak 3 lata.
Czyli
skracamy. Tak długo się czeka na te rozprawy.
Skracamy ewentualnie, panie Andrzeju, poszukujemy takich rozwiązań, żeby pracownika wesprzeć.
Przepraszam, panie redaktorze, tylko tu jeszcze jedno słówko, żeby nam nie umknęło. To jest kwestia jeszcze wartości sporu, jeśli chodzi o sprawy sądowe. Aha. Ona jest dalej zdaje się na wysokości 50 tysięcy złotych. Jeżeli jest wartość sporu do takiej kwoty, to nie wnosi skarżący opłaty, natomiast stosownej, tak jak wynika z ustawy, natomiast jeśli przekracza, no to już wtedy wnosi, tak? A dzisiaj przy dzisiejszych wynagrodzeniach, no prawie każdy przekracza i to
no
jest
tak
taką
50 tysięcy, 30 tysięcy zwolnienia, to rzeczywiście już te kwoty są poważne, no ale czy nie powinniśmy szukać, panie Andrzeju, takich rozwiązań, które by właśnie wspierały pracowników, pozwalały mniejszym kosztem dochodzić sprawiedliwości?
Panie redaktorze, tu koleżanka poruszyła bardzo piękną myśl, że została zwolniona przewodnicząca organizacji związkowej, która działała w interesie pracowników. No przecież na miły Bóg to my wszyscy od tego jesteśmy i tak mamy działać. To w ogóle powinno być nie do pomyślenia coś takiego, że jakiemukolwiek przewodniczącemu są tego typu zarzuty stawiane i z tego powodu on jest zwalniany. I z tego powodu sąd proceduje jeszcze ponad 3 lata, bo musi dojść do samego sedna wszystkich sedn. Więc to jest naprawdę tragiczne, tak naprawdę, patrząc na to, bo przecież ta osoba musiała przez 3 lata w jakiś sposób się utrzymywać. I to jest tak naprawdę, dochodzimy do sedna sprawy, jaka presja potrafi być przez pracodawców wywierana nie tylko na pracowników, ale i na organizacje związkowe i jakby to by trzeba było też w jakiś sposób w naszym kodeksie pracy usankcjonować, żeby jakby te dwa światy od siebie troszeczkę oddzielić bardziej niż w tej chwili to mamy problem.
A czego poszukiwać, jeśli chodzi o zmniejszenie tych kosztów, skrócenie czasu dochodzenia w pana opinii?
To jest kwestia też z rozwiązania takiego, no jeśli rozmawialiśmy wcześniej o tych takich branżowych układach zbiorowych, no może na przykład pokusić się o rozwiązanie oparte właśnie o jakieś branżowe rozwiązania, które by pomagało opiekę prawną znajdywać tym pracownikom, którzy są zagrożeni. Bo nie wszyscy są członkami związków zawodowych. No nie oszukujmy się, te uzwiązkowienie u nas to jest naprawdę niewielkie.
Na niewielkim poziomie, układu, tak.
Prawda? Jakby w ten sposób ludziom pomóc, bo można oczywiście ironicznie powiedzieć, no nie należysz do związku, trudno, no chłopie, no co ja ci tu poradzę, no przykro mi bardzo, tak? Niektórzy dochodzą do wniosków po czasie, że może źle zrobili, no ale to już jest wtedy za późno. Więc rozwiązania tego typu, które by troszeczkę jakby niekonwencjonalnie to na dzień dzisiejszy rozwiązały, ale jednak w jakiś sposób tym pracownikom pomogły, tak? Bo to głównie chodzi o finanse, nie oszukujmy się. Tu podstawą problemu nie jest merytoryczna wiedza ludzi, którzy mogliby to tym się zająć, tylko tak naprawdę zorganizowanie finansowania. A zorganizowanie finansowania zawsze można w jakiś sposób wypracować.
Apelujemy również do kancelarii prawnych, żeby w ramach wsparcia społecznego za darmo próbowały pro publico bono podejmować tego typu działania i wspierały pracowników w dochodzeniu sprawiedliwości. A za chwilę powrócimy do kolejnych zmian w kodeksie pracy, które będą obowiązywały po świętach.
Forum Podlasia.
Przypomnę, że naszymi gośćmi są dzisiaj wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszka Olchin, wiceprzewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formajster oraz wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Aleksiejczuk. Pani Agnieszko, czy te zmiany wprowadzone do kodeksu, a związane z między innymi przepisami Unii Europejskiej, tak zwanego work balance, są po pani myśli, czy czegoś jeszcze powinniśmy się dopominać?
Wie pan, co szczerze mówiąc, to nie wiem, co to jest work balance.
Work balance to są te przepisy związane z wprowadzaniem rozwiązań unijnych, wskazujących, umożliwiających zachowanie równowagi między pracą a życiem, a wypoczynkiem, a rozwijaniem
rodzin.
Pan mówi
o tych urlopach dodatkowych,
też
które
między
są?
Innymi, tak, bo to wszystko razem.
Tak, to fakt, że nie są to urlopy pełnopłatne, tak jak do tej pory, no ale jednak w sytuacjach życiowych pracownika będzie pracownik mógł wziąć dodatkowy urlop, co ja uważam, że to jest bardzo, bardzo pomocne dla wielu ludzi, którzy mają szczególnie rodziny. To jest jak najbardziej w bardzo dobrym kierunku. Jest ochrona przed zwolnieniem osób, które idą na urlop macierzyński, jeżeli złożą wniosek. No, dużo bardzo pozytywnych aspektów, które na pewno pracownicy, o ile już się zapoznają z tymi nowymi zmianami, będą zadowoleni.
Czyli tutaj sporo szkoleń, sporo wyjaśniania, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi.
Tak, bo też na przykład urlopy... Znaczy szkolenia właśnie obowiązkowe, które były w zakładach pracy. Pracownicy przychodzili na te szkolenia w ramach swojego czasu wolnego. W tej chwili będzie ten czas musiał być oddany. To naprawdę to jest duże ułatwienie.
I także, panie Andrzeju, pracownik będzie mógł się domagać informacji na temat szkoleń, a nawet domagać się szkoleń.
To powinno być, znaczy ja powiem tak, no już jesteśmy tyle lat w XXI wieku, że...
No ale sam pan wie,
tak
że
naprawdę...
jak przed chwilą pani Agnieszka powiedziała, że pracodawca szkolił, ale trzeba było wziąć urlop albo nie płacił za to.
Nie, no zgadza się, bo w czym tkwi jakby problem fundamentalny? Tak ogólnie to słyszymy, że mamy w Polsce rynek pracownika. No tam wszędzie nam się w internecie tak przedstawia. No ale gdybyśmy mieli rynek pracownika, no to ten pracodawca nad tym pracownikiem by jak nad jajkiem, no to trzeba go przeszkolić, żeby człowiek jakby poznał swoje tam prawa, jakby jak najbardziej go uczynić człowiekiem zadowolonym na stanowisku pracy, bo on mi za to odpłaci, tak jak mówił kolega Gienek, tak? Że zadowolony pracownik to tak naprawdę wartość dodana dla pracodawcy, którą ma za darmo, tak? Bo to po prostu zadowolony pracownik jest bardziej wydajny, chętny do pracy i zrobi rzeczy, których by może nawet pracodawca nie pomyślał, że można zrobić. I to jakby tą stroną to powinno się wszystko odbywać na zasadzie właśnie zdrowego podejścia pracodawcy do pracowników. A no oczywiście dobrze, że to jakby no idzie przymus od strony przepisów prawnych, które jakby do tego będą zmuszały. No ale jak to mówią, no z niewolnika nie ma robotnika, więc to szkolenia to jest jedna rzecz dla pracowników, ale też uświadamianie pracodawców, co im daje to, że mają zadowolonych pracowników, bo taki chyba cel tego wszystkiego powinien być. Zadowoleni pracownicy, którzy robią wykonują pracę, w której dobrze się czują, ona wpływa na ich życie rodzinne też pozytywnie i są chętni do wykonywania tej pracy. To powinno być jakby tym głównym celem tego wszystkiego. No, miejmy nadzieję, że te uregulowania temu pomogą i że pracodawcy też sobie uświadomią, że to w ich interesie leży.
Pytanie do pana Eugeniusza, bo funkcjonuje w firmie trochę bardziej międzynarodowej, europejskiej. Tam na zachodzie te przepisy związane z work balance już obowiązywały znacznie wcześniej. Jak pan sądzi, implementacja tego w naszym kraju, także w waszym polskim oddziale firmy, będzie przebiegała bez kłopotów?
Ja sądzę, że tak. My mieliśmy akurat wiele rzeczy już wypracowanych wcześniej w naszych regulowaniach wewnętrznych, ale przepisy na pewno wspomagają. Jeśli chodzi o szkolenia, tutaj faktycznie były różne interpretacje pracodawcy i pracowników. No oczywiście no, pracodawca korzystał, niestety wykorzystywał pewne nieścisłości prawne, jeśli chodzi o szkolenia, bo jeśli pracownik idzie na szkolenie i to szkolenie podnosi jego kwalifikacje, kompetencje, w związku z tym on lepiej wykonuje pracę na jego rzecz, no to trudno, żeby tego typu szkolenia wykonywał po godzinach pracy, a takie były do tej pory praktyki. I ten przepis obecny też nie jest taki ostry, że to jest jednoznacznie, tylko jest to ta uliczka taka, mówiąc kolokwialnie, w postaci tego, że jeśli nie można było wykonać tego w innym czasie, no to też będzie tam gdzieś próba poszukiwania, jak ten pracownik ma się szkolić właśnie poza godzinami próba udowodnienia, że to na pewno nie miało związku z pracą.
A to, że pracownik będzie mógł się dopominać szkoleń, planu tak. I tak dalej, czy to też nie jest postęp?
Na pewno tak. Dzisiaj też w mojej firmie to funkcjonowało, już pracodawca dawno się przekonał, że nie warto czekać na jakiś, powiedzmy, taki czy inny czas, tylko wdrażał różnego rodzaju szkolenia, nie tylko takie kompetencyjne dotyczące obsługi urządzenia, bo no, bezpieczeństwo pracy to jest poza dyskusją, w ogóle akurat te szkolenia były zaliczane w czas pracy, ale również takie szkolenia miękkie w postaci sposobu organizacji czasu pracy, współpracy między przełożonym, podwładnym, tak
czyli
dalej.
Czyli takie uspołeczniające.
Tak, czyli wprowadzając odpowiednią atmosferę w pracy. Tego typu szkolenia już w koncernach międzynarodowych, dobrych koncernach, bo nie we wszystkich, były wdrażane, ponieważ to one są doskonałą wartością dodaną do tego, co uzyskuje pracodawca z wyniku pracy pracowników.
Dziękuję pięknie za spotkanie. Dzisiaj naszymi gośćmi byli wiceprzewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formajster oraz wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Aleksiejczuk oraz Agnieszka Olchin, wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych na Podlasiu. Dziękuję pani.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.